W dzisiejszej audycji porozmawiamy o dokarmianiu zwierząt zimą. W okresie wysokich mrozów zwierzęta w lesie mają ograniczony dostęp do pokarmu, dlatego trzeba im trochę pomóc. Ale nie tylko leśne zwierzęta, takie jak dzik, sarna, jeleń, łoś potrzebują jedzenia, również ptaki. W naszych przydomowych karmnikach chętnie korzystają z różnych smakołyków. Ale najważniejsza rada, aby robić to mądrze i z głową. Jak to jest z tym dokarmianiem zwierząt? Można, nie można, warto, nie warto, potrzeba czy nie potrzeba? Od czego to zależy?
Jarosław Mydlak, leśniczy leśnictwa Serwin. Zależy to wszystko od warunków atmosferycznych i braku energii, której często brakuje, czy ptakom, czy zwierzętom. Jeśli chodzi o ptaki, to tą energię im możemy dostarczyć w postaci przeróżnych pokarmów, które należy wiedzieć jak i gdzie wykładać. Najważniejsze, żebyśmy w stałym miejscu dokarmiali. Jeśli ptaki się przyzwyczają do tego miejsca, to musimy pamiętać, żeby to dokarmianie było systematyczne i żeby nie przerywać tego dokarmiania, ponieważ ptaki będą przylatywać w te miejsce po pokarm. Jakie pokarmy są najbardziej wartościowe? To te pokarmy, które są najbardziej energetyczne, czyli nie chleb, który jest taki popularny na naszych stołach, ale wszelkie nasiona oleiste, które są najbardziej bezpieczne dla ptaków, nasiona, które nie są zaprawiane oczywiście żadnymi substancjami. Z tego, co mogę polecić, to bardzo dobry jest słonecznik. Najlepiej niełuskany, ponieważ to jest taki, jak ja to nazywam, słonecznik w opakowaniu. Co prawda zostają po nim łuski, wiele osób tego nie lubi, na balkonie wcale się nie dziwię, bo takie ptaki jak dzwońce to te łuski rozłupują i mnóstwo ich wszędzie dookoła, natomiast wyłuskują nasionka, ale są takie ptaki, które nie radzą sobie z łuskami słonecznika, takie jak mazurek, ale dzwońce chętnie im pomagają, ponieważ jeżeli one przylatują, nie zjadają w całości tego słonecznika, natomiast pozostawiają resztki, z których bardzo chętnie korzystają mazurki, wróble. Ale co jeszcze jest takiego ciekawego? Jeżeli przypatrzymy się dokładnie przy karmieniu ptaków, przy karmniku, możemy zobaczyć coś takiego, że sikorki wynoszą słonecznik. Nie zjadają na miejscu, tylko schwycą słonecznik. Zupełnie inna technika żywienia się niż u dzwońca, który siedzi w karmniku i on obrabia ten słonecznik na miejscu. Natomiast sikorka złapie to ziarenko i wynosi gdzieś, żeby zjeść. Najczęściej nie dojada, najczęściej to nasionko spada. Jeżeli patrzymy przy karmniku, wtedy możemy zobaczyć nie tylko sikorki, ale i inne ptaki, tak jak zięby, które będą żerować na ziemi, właśnie na opadłych po sikorkach resztkach słonecznika. Jakie jeszcze inne nasiona oleiste, na przykład nasiona konopi, które też bardzo chętnie są spożywane przez ptaki. Ja czasem dodaję do karmy innych nasion, takich, dzięki którym mogę na przykład przywabić więcej innych gatunków, tak jak czyży. Oprócz tego chętnie, przynajmniej my w nadleśnictwie, z łoju wołowego stosujemy kule. W środku tych kul znajdują się nasiona i też ptaki bardzo chętnie z nich korzystają. Oczywiście możemy wywieszać słoninę dla sikorek, też jest chętnie spożywana. Jakie ptaki często odwiedzają karmniki? To w zależności od tego, gdzie karmnik się znajduje. U nas w lesie, tutaj przy leśniczówkach, możemy oglądać nawet takie ptaki jak sosnówka, jak czubatka, jak czarnogłówka, jak sikora uboga, jak kowalik. Nawet kilka gatunków dzięciołów do takich karmników może przylatywać. Raz tutaj kolega stwierdził nawet u nas w lasach rzadkiego dzięcioła zielonego. Nosiwego, przy leśniczówce właśnie w Kijowcu.
Często w dokarmieniu zwierząt wykorzystuje się lizawki. Co to jest i do czego służy?
Tomasz Bylina, nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska. Rzeczywiście oprócz dokarmiania ptaków, które są bardzo cenne, bardzo pożyteczne tutaj dla naszego środowiska, to o czym tak doskonale powiedział Jarosław Mydlak, to oczywiście też i staramy się pomagać zwierzynie płowej, czyli tej takiej dużej, jelenie, łosie, sarny, prawda, dziki. To generalnie robią w ramach swoich obowiązków z dużą chęcią oczywiście myśliwi, bo my jako pracownicy lasów państwowych raczej tak specjalnie nie dokarmiamy zwierzyny, natomiast robią to myśliwi. I między innymi oprócz wystawianych paśników, w którym wkładają myśliwi różnego rodzaju karmy albo suchą, albo soczystą, to ustawiają także tak zwane lizawki. A lizawki są to takie kołki, najlepiej osikowe, czyli z drewna miękkiego, na górze wyżłobione, wydziobane i tam w środku jest włożona sól kamienna po to, żeby gdy promienie słoneczne padają na tą sól, roztapiają tą sól, sól spływa po tej osice, zwierzyna to bardzo chętnie zlizuje, jest to wręcz niezbędne uzupełnienie do diety pokarmowej dla zwierzyny płowej, no bo wiadomo, że do odbudowy kośćca, mięśni, te lizawki są rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebne.
Czy sami możemy w lesie podejść do paśnika i dorzucić owoce albo warzywa?
Raczej nie, ponieważ generalnie większość ludzi nie ma takiej świadomości w dokarmianiu zwierzyny, uważają, że to, co przysłowiowo spadnie ze stołu, to, co jest niepotrzebne, to zwierzyna w wszystko zje. Jeśli chodzi o na przykład chleb, generalnie bułki, pieczywo kupowane w tak zwanych sieciówkach. Niestety jest to pieczywo, które ma w sobie dużo emulgatorów, nawet gipsu, nawet takiej substancji szkodliwej. Jest to wszystko nasączone, no ponieważ takie bułki mogą przygotowane leżeć i rok czasu w chłodni, tylko są wstawiane do odświeżarki i my to wszystko jemy, więc mając taką wiedzę, nie powinniśmy takimi rzeczami dokarmiać tej zwierzyny. Nie można także rzucać jedzenia. To czasami też się zdarza, czasami nawet i myśliwi też to robią, że przywiozą jakąś przyczepkę czy ciągnikiem, w jednym miejscu zrzucą karmę soczystą typu buraki, markew i to leży, rozkłada się. Nie na tym to polega. Jeżeli dokarmiamy zwierzynę płowo, to powinniśmy dokarmiać tylko właśnie w najbardziej ekstremalnych warunkach, czyli gdy jest duża pokrywa śniegu i gdy są duże mrozy. Jeżeli tego nie ma, jest zima dosyć taka łagodna, to zwierzyna sobie naprawdę sama poradzi. Fakt, że wychodzi na pola, na rzepak, na zboże, że żeruje na naszych uprawach leśnych, zjada nam sadzonki, ale ona potrzebuje właśnie pożywienia tego, które ma na co dzień. Natomiast takie dokarmianie, to karmu soczysto, czy karmu sucho, czyli tutaj siano, to jest im potrzebne w takich naprawdę ekstremalnych warunkach.
Kiedyś, ale i dziś w przedszkolach robi się karmniki dla ptaków albo ptasie pyzy. O czym warto pamiętać, jeśli chcemy przed domem na balkonie zbudować karmnik?
Jeśli chodzi o karmniki, to polecam takie, które mają zasypy i karmniki automatyczne, ponieważ, co jest bardzo ważne, żeby karma nie mieszała się z odchodami ptaków. Karmniki mogą mieć płyty, które jest łatwo wyczyścić i trzeba o to dbać, ponieważ ptaki mogą też zapadać na różne choroby przez korzystanie z pokarmu zanieczyszczonego. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, należy karmnik odpowiednio umieścić tam, gdzie nie będą miały do niego dostępu koty, żeby ptaki miały też w pobliżu karmnika jakieś schronienie. Są różnego typu karmniki i warto zwrócić uwagę na to, żeby nie były ustawiane też blisko miejsc z szybami, ponieważ dużo ptaków nie widzi szyb i po prostu zderza się z nimi. Także jeżeli przy karmniku są duże przeszklone powierzchnie, no warto zadbać o to, żeby jakaś albo firanka była, albo nawet jakaś wyklejanka, tak jak w niektórych przedszkolach znajdują się takie wyklejanki, co właśnie chroni ptaki przed zderzeniem. I jeśli mamy takiego pupila, czyli kotka, warto zainstalować mu dzwonek, żeby ostrzegał ptaki przed zbliżającym się kotem. Jakie zagrożenia oprócz tego mogą czyhać na ptaki? No to wiadomo, że zimą jest więcej krogulców, które chętnie żywią się takimi ptakami przy karmnikach. Także nie zdziwmy się, jeżeli jednego dnia ptaków będzie dużo, a natomiast drugiego dnia będzie kilka albo wcale, ponieważ taki krogulec, jeżeli kilka razy złowi jakieś ptaki blisko karmnika, to po prostu przyczai się gdzieś na drzewku i będzie siedział, a my wtedy zastanawiamy się, dlaczego tych ptaków nie ma i nie ma, a to taki drapieżnik. Oczywiście jak najbardziej krogulce też muszą funkcjonować i nie jest wcale im łowić łatwo pożywienie. Samiec ma piękne takie czerwone paski na piersi i jest dużo mniejszy od samicy i jest bardzo zgrabny. Jeżeli zobaczymy kiedyś takie polowanie krogulca na ptaki, to naprawdę może przynieść bardzo dużo emocji, szczególnie jeżeli one lecą tuż nad samym polem niziutko i próbują właśnie spłoszyć ptaki, które gdzieś tam sobie siedzą.
A jak w lesie? Ptaki szukają sobie pożywienia i jak leśnicy mogą im w tym pomóc?
W lesie ptaki najczęściej wykorzystują albo jakieś zakamarki kory, w których znajdują się larwy, albo poczwarki różnych owadów. Są sprzymierzeńcami leśnika w walce z szkodliwymi owadami, szczególnie, że mamy teraz bardzo dużo i korników, które naprawdę dorobią bardzo duże szkody w lasach. A jak pomagamy? Staramy się zostawiać takie miejsca czy drzewa, które mają dziuple, które mają jakieś szczeliny, gdzie te ptaki mogą gnieździć się. Oznaczamy te drzewa w terenie, informujemy właśnie robotników, żeby na nie szczególnie zwracali uwagę, żeby ich nie wycinali. Zostawiamy takie drzewa zbutwiałe, gdzie ptaki mogą nie dość, że poszukiwać pożywienia, to mogą też drążyć swoje dziuple, bo nie każde ptaki mogą kuć dziuple, bo takimi ptakami to jest tylko dzięcioł duży i dzięcioł czarny. Ja tutaj w lesie, gdzie znajdujemy się teraz, słyszałem dzięcioła dużego. On pięknie odzywa się takim pink. Pink jest naszym najpospolitszym dzięciołem, ale co zauważyłem, jest mniej dzięciołów ogólnie niż w poprzednich latach. Nie wiem, co jest tego powodem, ale szczególnie dzięcioł duży, który był bardzo powszechny, widocznie zmniejszył swoją liczebność, przynajmniej tutaj u nas na naszym terenie, bo te moje obserwacje to głównie dotyczą powiatu bielskiego. Nie wiem, jak jest w innych miejscach. A takie ptaki, które mają słabe dzioby. To są dzięciołek, to jest dzięcioł średni. One mają dużo mniejszą siłę uderzenia i te drzewa martwe, takie jak suche brzozy, suche osiki, one tylko w drewnie miękkim mogą właśnie wykuwać swoje dziuple. Czy sikorka uboga, czy sikorka czarnogłówka, to takie dwa ptasie rarytasy, jeśli ktoś by próbował rozpoznawać je, to jest nie lada sztuka. Nie lada wyzwanie właśnie, żeby rozpoznać czarnogłówkę od sikory ubogiej. Także ja może nie będę podpowiadał cech, ale warto zimą szczególnie popatrzeć w atlas i poszukać takich właśnie cech rozpoznawczych tych ptaków.